Drodzy bracia, w Ewangelii świętego Łukasza w rozdziale 17 wśród wielu luźnych rad, jakie daje Pan Jezus, znajdujemy między innymi takie słowa. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź i siądź do stołu. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuję słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Przy innej okazji, to już z kolei w Ewangelii Markowej, Pan Jezus mówi, wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Skoro swoich uczniów Pan Jezus nazywa sługami, co jest oczywiste, skoro sam siebie określił sługą, to o ileż bardziej my mamy stawać się sługami. Już jako 12-letni chłopiec w świątyni jerozolimskiej, gdy zmartwieni rodzice go odnaleźli, zadeklarował, czyż nie wiecie, że powinienem być w sprawach mojego ojca? Już wtedy zadeklarował swoją postawę służby i tej postawie był konsekwentny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. W Kafarnaum w synagodze odczytał fragment księgi Izajasza o cierpiącym słudze Jahwe i o sobie wprost powiedział, że nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Ten temat służebności czy służenia na kartach Biblii pojawia się bardzo często. Wyliczyłem, że jest tam około 950 razy mowa o służbie, o służeniu, o słudze. I potwierdzają to przypowieści Jezusa, przynajmniej te, które tutaj przywołaliśmy. Jest to więc bardzo jednoznaczne wskazanie dla ucznia Chrystusa, dla kapłana i każdego, kto chce go naśladować poprzez profesję rad ewangelicznych, że mamy pielęgnować w sobie postawę służby. Nie ma innej możliwości, nie ma innej drogi. I ten ideał Chrystusa sługi, ideał służenia, był bliski wielu świętym i zaryzykowałbym nawet tezę, że trudno byłoby znaleźć takiego świętego, który nie troszczyłby się o swoją postawę służby. Na przykład w biografii świętego José Escrivá Maria de Balaguer, założyciela Opus Dei, znalazłem taką informację, że kiedy wstawał rano z łóżka, to klękał, całował ziemię i wypowiadał akt strzelisty serviam, służę. Podobnie święta matka Teresa z Kalkuty wyszła na ulice wielkich miast, aby służyć najbiedniejszym z biednych. Inny przykład, sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki, zafascynowany był postacią Chrystusa sługi i chyba jako pierwszy, na pewno jako pierwszy w Polsce, a może nawet jeden z nielicznych w świecie, na Kopiej Górce w Krościenku, gdzie jest centrum ruchu Światło-Życie, stworzył kaplicę Chrystusa sługi. I na ten temat, na temat Chrystusa sługi, wiele pisał, wręcz można powiedzieć, opracował dość rozległą teologię Chrystusa Sługi, na bazie której powstała też wspólnota kapłanów Chrystusa Sługi. I takich świętych, którzy byli zafascynowani postawą służebności, można w historii duchowości znaleźć bardzo wiele. Także w życiu ojca założyciela, błogosławionego Bronisława Markiewicza, który często siebie nazywa sługą. I taka też jest jego postawa wobec dzieci, młodzieży, jak i współbraci. I ta troska o służenie towarzyszy mu praktycznie od początku kapłaństwa. 28 sierpnia 1867 roku zanotował w swoich notatkach duchowych: nie uczynię żadnego kroku bez celu. Moim przeznaczeniem i celem kochać, czcić i służyć Panu Bogu, bo na to mnie z nicości wyprowadził. Jestem sługą sług. Służyć będę Tobie, Panie, w braci mojej z największą pokorą. Ja sługa każdego. To notatka 2 lata później. Służebność nigdy w chrześcijańskiej duchowości się nie zdewaluowała. Zawsze była konieczna dla życia i rozwoju. Bez niej właściwie nie ma życia duchowego. Tak jak nie ma bez postawy służebności, tak jak nie ma życia w ogóle, nie ma ładu społecznego. Czy można sobie wyobrazić życie rodzinne bez służby matki czy ojca? Czy można sobie wyobrazić życie społeczne bez służebności różnych instytucji, służb? I wiemy dobrze, że ilekroć ta czy inna instytucja, ta czy inna formacja zaczyna się panoszyć, nie spełnia swoich zadań, do których została powołana, powstaje nieład społeczny, czasem o dalekosiężnych konsekwencjach. Tym bardziej zakon, klasztor i kościół nie mógłby istnieć bez postawy służby. A tymczasem obserwujemy choćby na naszych ulicach w ostatnim czasie dość liczne zjawiska anarchii, dalej pogoni za władzą, za dominacją, czy to władzą polityczną, ekonomiczną, władzą medialną. I widzimy, jakie są tego konsekwencje, ile niepokoju, ile krzywdy ludzkiej, często dramatów. I te zjawiska można by wymieniać bez końca. To chęć bycia zawsze na topie, chęć dominacji, chęć rządzenia, a nie służenia, to jest realne zagrożenie także dla osób Bogu poświęconych. Gdy tymczasem pokorna służba na kształt Chrystusa, sługi, może stać się ożywczym powiewem, może stać się zasiewem tego, co święty Jan Paweł II nazwał cywilizacją miłości. By lepiej zrozumieć, jak ważną jest postawa służby, wystarczy przypomnieć historię aniołów. Część z nich zaraz po stworzeniu, poznając swoje piękno, mając świadomość swojej inteligencji, swojego podobieństwa do Boga, odmówiło służby Bogu, non serviam. Jak podaje tradycja apokryficzna, to właśnie ten anioł, który stał najbliżej Boga, który nosił światło Boże, Lucyfer, to właśnie on, który najbardziej był świadomy tego, jak wielkie jest jego zadanie, to właśnie on zbuntował się i pociągnął za sobą innych. Odpadli od niego na wieczne potępienie i stale usiłują wciągnąć każdego człowieka w tę otchłań nieposłuszeństwa i arogancji, podporządkowywania i dominacji. Jeżeli, jak widzimy, skutki buntu aniołów mają swoje dalekosiężne, historiozbawcze, epokowe konsekwencje, to również i każde inne nieposłuszeństwo będzie miało takowe konsekwencje. Tymczasem nie takie jest Królestwo Boże, nie taki jest Chrystus, Król cichy i pokornego serca, sługa Jahwe, sługa apostołów wieczerników, który obmywa im nogi, sługa ludzkości, który życie swoje wydaje dla zbawienia świata. Trzeba więc nam stale powracać do początku, do postawy służby. A tej postawy służby możemy uczyć się od Maryi, pokornej służebnicy pańskiej, która w chwili zwiastowania zadeklarowała, czy bardziej nawet potwierdziła swoją postawę właśnie służebnicy pańskiej i pozostała jej wierna aż do końca, aż po krzyż, aż po kenozę na Golgocie. Jeżeli kapłan, osoba konsekrowana, jak powiedzieliśmy, w swojej tożsamości identyfikuje się z Chrystusem, to służebność w pełni odnosi się do Jego esse i do Jego agere, do Jego bycia i do Jego działania. A więc ta postawa służby ma przenikać nasze esse, naszą tożsamość, ale też ma znajdować wyraz w naszym działaniu, w naszym postępowaniu. Służebność bowiem to jest istotny wymiar kapłaństwa, które rozważamy i któremu jako naszemu powołaniu się przyglądamy w ramach tych rekolekcji. Sobór Watykański II, jak już wspomniałem w którymś miejscu, określając kapłaństwo, odchodzi od pojęcia urząd kapłański. Raczej mówi o posłudze kapłańskiej, o ministerium. Stąd też pierwszy po soborze synod biskupów, który odbył się w 1971 roku, poświęcony był kapłaństwu służebnemu. Taki nosił też tytuł. Biskupi zgromadzeni na synodzie jeszcze raz pochylali się nad tajemnicą kapłaństwa w aspekcie służby. Kapłan więc ma służyć na wzór Chrystusa sługi, który, powtórzmy to raz jeszcze, nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Do tej służby mamy się stale wychowywać. Nie jest bowiem sługa nad swego Pana. Jeżeli Chrystus jest sługą, to tym bardziej my mamy służyć. Służyć tym, co otrzymaliśmy, służyć charyzmatem kapłaństwa. Wiele razy więc dokumenty Kościoła na temat kapłaństwa podkreślają ten aspekt służebności. I pozwolę sobie przytoczyć znowu tylko krótki fragment z instrukcji Kongregacji do spraw duchowieństwa pod tytułem Kapłan, głosiciel słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty ludu Bożego. Czytamy tam. Kapłani są sługami miłości Boga ku ludziom i szafarzami miłosierdzia. Gotowość do służby należy zatem do istoty kapłańskiej funkcji i domaga się odpowiedniej postawy moralnej. Zauważmy, gotowość do służby należy do istoty kapłańskiej funkcji. Prezbiter uobecnia wśród ludzi Jezusa jako pasterz, który nie przyszedł po to, aby mu służono, lecz aby służyć. W pierwszym rzędzie kapłan służy Chrystusowi, ale ta jego służba w sposób konieczny wyraża się w ofiarnym posługiwaniu Kościołowi i oddaniu się jego misji. Skoro mówimy, że mamy się wychowywać stale do tej postawy służby, to stawiamy pytanie, jak to zrobić? I niech pewną podpowiedzią będzie taka ciekawostka, którą znajdujemy w pismach już wspominanego tu przeze mnie księdza Wojciecha Danielskiego, drugiego po księdzu Blachnickim moderatora ruchu Światło Życie, który zmarł w Wigilię Bożego Narodzenia 1985 roku. Aktualnie jeden z moich doktorantów ma dostęp do jego zapisków duchowych, to jest 24 zeszyty, i pisze doktorat właśnie na temat tej koncepcji kapłaństwa według księdza Danielskiego i trzeba przyznać, że znajdujemy w tych tekstach bardzo ciekawe rzeczy i między innymi ksiądz Danielski, przygotowując się do Dnia Skupienia, który prowadził gdzieś w latach 70. w seminarium lubelskim, przyjął taki schemat rozwoju duchowego kapłana ujęty w 5 postaw. Syn, uczeń, brat, sługa, ojciec. Syn, uczeń, brat, sługa, ojciec. Trzeba przyznać, że pod względem takim teologiczno-antropologicznym ten schemat formacji do kapłaństwa wydaje się w pełni zasadny i bardzo głęboki. Wyznacza bowiem specyficzne zadania do wykonania w określonych czy to przedziałach czasu, czy w określonych płaszczyznach życia kapłańskiego. Od postawy syna przechodzimy do postawy ojca, ucząc się, przyjmując postawę ucznia, przyjmując także postawę sługi. To jest jakaś dynamika dojrzewania w miłości pasterskiej, nie tylko w czasie seminarium, nie tylko w czasie przygotowania do kapłaństwa, ale może tym bardziej właśnie w kapłaństwie, w formacji stałej. Z tą służebnością, o której mówimy, wiąże się druga ważna kwestia, mianowicie kwestia władzy i posłuszeństwa. Wiele na ten temat znajdujemy w dokumentach Kościoła na temat życia konsekrowanego, a specjalnie problematyce władzy i koniecznie z tym związanego posłuszeństwa Kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego poświęciła dokument pod tytułem Faciem Tuam Domine Requiram z 11 maja 2008 roku, w całości poświęcony posłudze władzy. Bardzo znamienny jest ten tytuł, że dotyczy to posługi władzy. To brzmi trochę jak kwadratura koła, tak można byłoby mieć wrażenie, no bo raczej nam się potocznie władza kojarzy właśnie z jakąś dominacją, z jakimś podporządkowywaniem sobie, a nie ze służebnością. Tymczasem cały ten dokument jasno stawia sprawę, że władza ma charakter służebny i taką jest w istocie. Mówię o tym nie dlatego, żeby pouczać przełożonych, ale po to, abyśmy też zobaczyli, jaką rolę odgrywa sprawowanie władzy we wspólnocie. Bo czasem spotykamy się z takim zazdrosnym czy podejrzliwym patrzeniem na władzę przez podwładnych. I nierzadko można się spotkać też z postawami takiego szemrania, utyskiwania, narzekania na przełożonych. Tymczasem święta Teresa od Dzieciątka Jezus powiada, że takie właśnie narzekanie, zwłaszcza na przełożonych, jest taką gangreną, która trawi ten organizm wspólnoty. I jeżeli zgodnie z tym, czego uczy nas Kościół, dobrze rozumiemy, czym jest władza, to też inaczej zaczynamy na nią patrzeć. Godne zauważenia jest, jak wspomniałem, to podkreślenie, że jak czytamy w tymże dokumencie Faciem Tuam Domine Requiram, że w życiu konsekrowanym władza jest przede wszystkim władzą duchową, a więc jest powołana do tego, aby służyć ideałowi, który, jak czytamy dalej, niezmiernie ją przewyższa. ideałowi, do którego można się przybliżyć jedynie w atmosferze modlitwy i pokornego poszukiwania, które pozwala uchwycić działanie samego ducha w sercu każdego brata czy siostry. Władza jest duchowa wtedy, gdy jest na służbie tego, co duch pragnie urzeczywistnić przez dary, jakich udziela każdemu członkowi wspólnoty. To piękne zdanie. Władza duchowa jest wtedy, gdy jest na służbie tego, co duch pragnie urzeczywistniać poprzez dary, jakich udziela każdemu członkowi wspólnoty w ramach charyzmatycznego projektu instytutu. Władza przełożeńska we wspólnocie ma więc charakter duchowy, to znaczy ma służyć duchowości bardziej niż jakimś kwestiom organizacyjnym. To jest władza bardziej duchowa niż jurysdykcyjna, prawnicza, dyscyplinarno-sankcyjna, a tak ona zwykle bywa postrzegana, że przełożeni są w charakterze żandarmów, którzy pilnują, którzy sankcjonują, którzy dyscyplinują. Tymczasem jest to służba w trosce o ducha, w trosce o te wartości, dla których wspólnota istnieje. W tym dokumencie jest wyraźne odejście od języka czysto prawniczego, a więc języka suchych przepisów, zaleceń, dyrektyw. Bardziej jest to język kerygmatyczny, pouczający i zachęcający. I takim też językiem, zgodnie z tym dokumentem, powinna posługiwać się władza duchowa we wspólnotach życia konsekrowanego. Poza tym, jak powiedziałem, jest mowa o posłudze, a więc o służebności władzy. I to napięcie pomiędzy służebnością władzy a posłuszeństwem staje się przestrzenią teologalno-duchową, w której możliwa staje się realizacja własnego powołania chrześcijańskiego, a zwłaszcza powołania do doskonałości w życiu osób Bogu poświęconym, jak również możliwa staje się służba Kościołowi i światu danego Instytutu Zakonnego, o czym mówi druga i trzecia część tego dokumentu. To właśnie dlatego, że jest władza we wspólnocie, dlatego możliwe jest realizowanie składanych ślubów, dlatego też możliwe jest doskonalenie się w cnocie posłuszeństwa, w cnocie uległości i wielu innych cnotach. Słowa posłuszeństwo i posłuszny w różnych jego formach gramatycznych w Biblii pojawiają się ponad 90 razy i nie mają nic wspólnego z wymuszoną uległością i biernym poddawaniem się temu, kto ma władzę. Tak jak to się często władzę postrzega, że władzy trzeba się poddać, no bo nie ma rady. Biblia nie tak stawia sprawę. Raczej posłuszeństwo przedstawia jako dobrowolne przylgnięcie do planów Boga, okrytych jeszcze tajemnicą, ale już przedłożonych do wierzenia. Taka postawa świadomego, dobrowolnego przylgnięcia i poszukiwania woli Bożej pozwala człowiekowi uczynić ze swojego życia prawdziwą służbę Bogu i daje mu też możliwość uczestniczenia w prawdziwej Bożej radości. Natomiast odmowa posłuszeństwa, a więc brak tej wielkodusznej uległości wobec Boga i Jego nakazów objawianych przez ludzi, jak wiemy, stała się przyczyną dramatu ludzkości od samego początku. I Biblia w jakimś sensie jest zapisem tych dramatycznych napięć pomiędzy uległością wobec woli Bożej objawianej poprzez ludzi, a poczuciem takiej niezależności, a właśnie nieposłuszeństwem. Jak wiemy, pierwsi ludzie okazali się nieposłuszni i w ten bunt przeciw Stwórcy wciągnęli swoich potomków, co stało się źródłem niekończących się dramatów ludzi i całych narodów. Uważna lektura Biblii pod kątem posłuszeństwa pokazuje, że jest ono znakiem i owocem wiary. I odwrotnie, nieposłuszeństwo w Biblii zawsze jest postrzegane jako przejaw braku wiary, braku uznania Boga. W tym sensie nieposłuszeństwo jest grzechem i to może nawet źródłem grzechu. Jeżeli Adam okazał się nieposłuszny, to dlatego, że nie uwierzył słowu Boga, a posłuchał podszeptów kusiciela. I jak powiedziałem, jak rajskie nieposłuszeństwo, tak każde inne nieposłuszeństwo staje się źródłem nieszczęść dla samego siebie i dla innych. I często nie jesteśmy nawet w stanie zdać sobie sprawy, jak dalekosiężne mogą być skutki nieprzestrzegania podstawowej zasady posłuszeństwa. Tak jak jest to na przykład z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego. To nie jest tylko kwestia, żeby mnie policja nie złapała, ale wiemy, że nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego może mieć tragiczne skutki dla kierowcy, ale i także dla wszystkich innych uczestników ruchu drogowego. Nie inaczej jest przecież w życiu. Stąd tak ważną jest sprawą postawa sługi pokornego, sługi posłusznego władzy, którą Bóg ustanawia nad nim, nie po to, żeby ograniczać jego wolność, ale po to, by tę wolność zabezpieczyć, by tej wolności dać właściwy kierunek, kierunek twórczy. Podsumowując te refleksje, jeszcze raz powróćmy do postawy Maryi, wiernej, pokornej i posłusznej woli Bożej służebnicy pańskiej. Jej pełne pokornej uległości wobec woli Najwyższego słowa, które wypowiedziała wobec Archanioła, oto ja, służebnica pańska, znajdują potwierdzenie w całym jej życiu. Staje się więc ona dla nas wzorem do naśladowania, a zarazem mistrzynią w tej postawie. I zobaczmy, jakie mogłyby być konsekwencje, to jest zupełnie kosmiczne myślenie, ale może warto by i tak zaryzykować taki scenariusz, że w chwili zwiastowania Maryja, która jest świadoma swojej tożsamości, mówi aniołowi nie. Miała własne plany na życie. I Archanioł zwiastuje jej, że wolą Boga jest, aby stała się matką, a Maryja mówi nie, dziękuję, ja zrealizuję własny pomysł na życie. Być może do dziś tkwilibyśmy w ciemnościach grzechu, nieszczęścia, cała ludzkość by ponosiła tego konsekwencje. Może nie w takiej skali, ale proporcjonalnie mniejszej, konsekwencje naszego nieposłuszeństwa mogą dotykać innych, dotykać całych wspólnot. I pozytywnie patrząc, nasze posłuszeństwo może być błogosławieństwem dla nas i dla innych. Zakończmy cytatem z wspomnianego tutaj dokumentu Faciem Tuam Domine Requiram, który przywołuje zdanie świętego Ignacego Loyoli. Prawdziwe posłuszeństwo nie patrzy na tego, komu się je okazuje, ale dla kogo się je podejmuje. A jeśli się je podejmuje ze względu na samego Stwórcę i Pana naszego, to jest się posłusznym Panu wszystkiego. Może jeszcze raz powtórzmy. Prawdziwe posłuszeństwo nie patrzy na tego, komu się je okazuje. Bo często tak jest, że temu przełożonemu to ja tego przełożonego nie szanuję. Nieważne, kto jest przełożonym. Ważne, że jest władza. Prawdziwe posłuszeństwo nie patrzy na tego, komu się je okazuje, ale dla kogo się je podejmuje. A jeśli się je podejmuje ze względu na samego Stwórcę i Pana naszego, to jest się posłusznym Panu wszystkiego. I w podsumowaniu trzy pytania do dalszej refleksji. W której z wymienionych przez księdza Danielskiego postaw syn, uczeń, brat, sługa, ojciec odnajduję siebie? W której z tych wymienionych przez księdza Danielskiego postaw syn, uczeń, brat, sługa, ojciec odnajduję siebie? Drugie. Gdybym mógł, to co by zmieniłbym w postępowaniu mojego bezpośredniego przełożonego? Gdybym mógł, co bym zmienił w postępowaniu mojego bezpośredniego przełożonego? Bo przecież my zwykle mamy najlepsze rozwiązania i najlepsze pomysły na sprawowanie władzy, a nie przełożeni. No a gdybym to ja, i to jest trzecie pytanie, a gdybym to ja został tym przełożonym, to czy nadal podtrzymywałbym powyższe postulaty?